pani Bożenny Kozłowski. Witam serdecznie Państwa na wspólnej Komisji Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Finansów właśnie w dniu dzisiejszym. Komisja jest poświęcona głównie najważniejszej rzeczy, czyli nowej sieci szkół podstawowych, która będzie musiała się pojawić na terenie naszego miasta. I w ogóle komisja jest poświęcona reformie oświaty i wszystkim skutkom i kosztom społecznym i ekonomicznym, które czekają nas w związku z tym. Wybraliśmy gimnazjum, ponieważ jest to największe właściwie gimnazjum na terenie Fabianic i chyba największa liczba zarówno dzieci, jak i nauczycieli będzie dotknięta tymi zmianami i największe zmiany logistyczne będą związane z tą reformą. Więc w związku z tym pozwoliliśmy zaprosić sobie między innymi Państwa dyrektorów wszystkich gimnazjów i szkół podstawowych, przyległych, które najbardziej będzie związane i z prośbami związanymi do współpracy w tej najczekającej nas reorganizacji. Dzisiaj pozwoliliśmy sobie zaprosić jeszcze dodatkowo pozostałych członków, z których widzę, że pan radny Grabarz skorzystał, żeby już na sesji drugi raz nie dyskutować tej samej sytuacji. Dzisiaj mam nadzieję, że wyczerpująco wszyscy radni zostaną zapoznani z daną kwestią. Będziemy mogli zadawać pytania. Mamy dzisiaj zarówno panią prezydent, członków komisji, między innymi w postaci państwa dyrektorów i mojej, oczywiście pani wiceprezydent i pana naczelnika, którzy zajmowali się przygotowywaniem między innymi siatki szkół. Więc wszystkie pytania bardzo proszę kierować również do nas. Tak jak i bardzo bym prosiła o pytania do Państwa dyrektorów, którzy byli zobowiązani przygotować, jakie potrzeby przewidują w związku zarówno jeżeli chodzi o kadrę, jak i finanse, jak prognozują, jak widzą przyszłość własnych szkół w najbliższym czasie, czyli od między innymi miesiąca września i w najbliższych latach. Proszę Państwa, chciałabym spytać się, czy są jakiekolwiek pytania na temat porządku dzisiejszych obrad. Ponieważ nie widzę, bardzo serdecznie bym poprosiła dyrektora i dzisiejszego gospodarza, pana Włodzimierza Stanka, o pokazanie nam gimnazjum i mniej więcej przybliżenie z największymi bolączkami, które czekają nas przy wdrażaniu reformy.
Dziękuję pani przewodnicząca. Jeśli sobie życzą państwo opowieść czy spacer, jesteśmy...
Spacer z opowieścią dwa miesiące.
Dobrze, to może zróbmy tak, że najpierw chwilę opowiem. Proszę i potem pójdziemy, żeby to sprawnie poszło. Jesteśmy, tak jak pani przewodnicząca powiedziała, największym gimnazjum, stąd i największe wyzwania przed nami w związku z reformą. Mamy tą szczęśliwą sytuację, że posiadamy taką strukturę, tak ułożone budynki, da się je bez żadnego problemu oddzielić, aby młodsze dzieci, czyli klasy pierwsze, których się spodziewamy pozyskać w liczbie 4 klas, były w innym budynku niż klasy drugie i trzecie schodzącego gimnazjum. Również podejmujemy działania wspólnie tutaj z dyrekcją, zwłaszcza SP3 Pabianice i SP17, aby pozyskać z tamtych szkół całe klasy i odciążyć ich tym samym, żeby nie byli szkołami dwuzmianowymi. Plany mamy takie, żeby pozyskać z SP3 około 2 klas siódmych i może 2-3 klasy czwarte, przyszłe czwarte, których w SP 3 jest w tej, będzie 10, czy 11 nawet z tego coś. 10. Jest to ten rocznik podwójny, który poszedł do szkoły jako 6-latki i 7-latki. Jeśli się to uda zrobić, to myślę, nie będzie żadnych, nie wiem, zwolnień, przesunięć nauczycieli. W klasach 7 są przedmioty takie, jakie nasi nauczyciele uczą, czyli chemia, fizyka i tak dalej. I od klasy 4 również już się zaczynają przedmioty, pełna siatka godzin. Na pewno będziemy mieli potrzeby, jeśli chodzi o zatrudnienie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, no bo takich nie posiadamy. Będzie to te 4 etaty, tak myślę. Na pewno będzie potrzeba dodatkowego zatrudnienia, ewentualnie przesuwania nauczycieli naszych na świetlicę. No, świetlica w gimnazjum, którą mamy z jednym etatem, na razie nam wystarcza, natomiast jeśli będzie podstawówka i około 100 uczniów szkoły podstawowej w klasach pierwszych, to podejrzewam, że te 90% tych osób będzie zapisanych na świetlicę, więc trzeba będzie tam im opiekę zapewnić. Myślę, około 4 etatów będzie potrzeba na świetlicę. I drodzy Państwo, bardzo ważny temat. Cieszę się, że wszyscy radni tutaj są. Myślę, że będzie to dobry czas na to, aby odtworzyć w szkole mojej stołówkę, która funkcjonuje od kilku lat jako catering. Po wypracowaniu pewnych tutaj metod, systemów, jakoś to się to sprawdza. Natomiast jeśli będzie to szkoła podstawowa, no to myślę, cateringiem już tego nie załatwimy. Będzie potrzeba stołówki. No i pomysły, które słyszeliśmy na ostatniej naradzie, żeby ulokować tutaj przedszkole, no to wtedy już bezwzględnie stołówka musi być nasza, bo wiadomo, są tam drugie śniadania, podwieczorki i tak dalej. Tego żadna firma cateringowa nam nie zapewni. Także tyle w wielkim skrócie. Koszty, które złożyłem do końca stycznia, obejmujące wszelkie remonty, dostosowania, odtworzenie kuchni i tak dalej, to około 600 tysięcy złotych docelowo, nie licząc przedszkola. Gdyby miało być tutaj przedszkole, no to koszty byłyby wyższe. Oczywiście są to koszty bez pracowników, bez nauczycieli. Są to koszty związane z samą infrastrukturą. Myślimy też docelowo o zamontowaniu windy, oczywiście pozyskaniu z PFRON-u na to środków na największej ilości, ale to są rozłożone na lata inwestycje. Te najważniejsze, czyli dostosowanie, remont sal, przekształcenie sanitariatów, odtworzenie stołówki, to jest około 300 tysięcy złotych kosztów w skali roku. No gdzie w tym roku oczywiście te koszty pracownicze mniejsze, no bo od września, albo września, październik, listopad, grudzień, czyli 1/3 roku, jeśli chodzi o koszty pracownicze. Czekamy tylko ewentualnie na pieniądze i możemy rozpoczynać pracę. Pewne zakupy już zostały poczynione. Na koniec grudnia zakupiliśmy do 4 pracowni komplety ławek, krzeseł i mebli, tych małych ławek, dwójek, trójek. Także tu jesteśmy przygotowani, a resztę po prostu w miarę środków będziemy starali się działać. Miejmy nadzieję, że zdążymy. Poczynimy wszelkie starania, żeby tak było.
Mam pytanie do pana dyrektora. Tak. Chodzi mi o to, że zakłada pan 4 klasy, że będzie u pana w szkole podstawowej. Czyli mam rozumieć, że ma pan rozeznanie takie 100%, że będą to 4 klasy. Skończę. W całych Pawianicach dzieci zaewidencjonowane w tym roczniku, które pójdą w 2017, jest 610. Czyli powstanie 24 klasy, a mamy 11 podstawowych. Czyli tak szybko licząc, to jest 2 klasy na podstawówkę. Czyli rozumiem, że w innych podstawówkach będzie po jednej klasie.
Dane, które mamy z narady dyrektorów, przedstawione przez tutaj Wydział Oświaty, który dane uzyskał od Wydziału Ewidencji.
No tak, te same dane.
Tak, no i z tych danych są to oczywiście, tu się nie można do tego jakoś tam kurczowo trzymać, bo migracja lokalna, zmiany mieszkań to jest...
Ale po prostu przy maksymalizacji, nie wiem, czy wszyscy się odliczą.
Dyrektor nie uwzględnił jednej rzeczy. Owszem, mamy 610 dzieciaków. Można liczyć, że około 50 się nie odliczy, bo taki jest, tak jest standard. Z tym, że musimy wziąć pod uwagę, że po pierwsze klasa nie może liczyć więcej niż 25 osób. Biorąc pod uwagę usytuowanie rejonów, nie jest możliwe stworzenie wszystkich jednakowych 25-osobowych klas, bo tego się po prostu nie da zrobić w taki prosty sposób. I druga rzecz, będziemy mieć w mieście 4 lub 5 klas integracyjnych, jak szacujemy, a w takiej klasie nie może być więcej niż 20 osób, czyli tych klas myślę, że będzie troszkę więcej niż tutaj mówimy i ta liczba 4 klas w gimnazjum, znaczy w 16 budynku gimnazjum nr 3 jest realna.
To znaczy, panie Wężelniku, no i przepraszam, że dopowiem, bo ja też bazowałam na danych faktycznych, na ewidencji, na symulacji w poszczególnych latach. I oczywiście to jest pobożne życzenie, żeby były 4 klasy, ale przy 550 dzieciach zakładanych, które pójdą do szkół, dzielone przez 25, to jest 22 klasy. Jeżeli będziemy mieć tutaj 3 klasy, ale oczywiście to jest moje zdanie po analizach, które wykonałam.
Czy nie, 3 są to, też? Nie, to nie jest na 100%.
Po prostu te 4 klasy są jakby
znane. Czy woleliśmy przyjąć wariant kosztowo największy, czyli 4 klas, ewentualnie jak będzie mniej, no to będzie no, miła niespodzianka.
To znaczy, no to jest po prostu wstępna analiza w momencie, kiedy pan dyrektor będzie miał, że tak powiem, oczywiście, potwierdzenie tych klas, wtedy będziemy...
Ja mam jeszcze też pytanie, mogę?
Proszę uprzejmie.
Wspomniał pan, panie dyrektorze, o toczących się rozmowach w ramach pozyskiwania tych klas siódmych i chciałem się dowiedzieć właśnie tak. Na jakim etapie są to rozmowy? Kto ma końcowy wpływ na to, żeby te klasy jednak tutaj mogły trafić i czy jest po prostu taki właśnie bliżej czy dalej?
Jesteśmy umówieni w SP3 na spotkania z rodzicami w miesiącu pod koniec lutego, początek marca. Każdy rodzic dostanie od nas list, ulotkę ze szkołą, zaproszenie na drzwi otwarte. Również spotkamy się z tymi rodzicami, będziemy rozmawiać, przekonywać, że tam dwuzmianowość, u nas jednozmianowość, to samo osiedle, nie trzeba nigdzie dojeżdżać, ten sam budynek, podobna kubatura i tak dalej, i tak dalej. Liczymy na to, że pozyskamy minimum 2 klasy siódme, minimum 2-3 klasy czwarte. Decyzja ostateczna oczywiście zależy tutaj od rodziców. Co prawda nowa ustawa daje możliwość organowi prowadzącemu przenoszenie administracyjne, ale no z tego, że tak powiem, skorzystane nie będzie. Decyzja będzie należała od rodziców, którzy no, przy szkole dwuzmianowej wiadomo, odpada szkoła muzyczna, język angielski po południu, nie wiem, dziesiątki innych rzeczy, które dzieci po południu mogą robić. My gwarancję dajemy jednozmianowość. Maksymalnie 13:30 kończymy lekcje. Gwarantujemy oddzieleniem dzieci młodszych od starszych, czyli bezpieczeństwo, że tak powiem, inne budynki, inne wejścia, inne szatnie. Liczymy na to, że skusimy tym rodziców, czym zapewnimy pracę naszym nauczycielom, tam zrozumiemy, że nie będzie szkoła dwuzmianowa i że tak powiem, wszyscy będą zadowoleni.
Pan naczelnik,
tak, tutaj dyrektor już powiedział o tym, że mamy dwie możliwości. Jedna to jest administracyjne przeniesienie klas, które prezydent, bo on jest tym organem, który to może zrobić, ustawa mu na to pozwala. Natomiast po rozmowach, po dyskusjach z prezydentem taka opcja nie będzie realizowana, chyba że zajdą jakieś okoliczności konieczne, których dzisiaj nie przewidujemy, ale prezydent jest zdania, aby właśnie tak dyrektor powiedział, rodzice decydowali o tym, gdzie chcą się uczyć ich dzieciaki. Chciałbym tylko dodać, że może być tak i już takie sygnały do nas docierają, że nie będzie woli całej klasy, jeżeli chodzi o przejście z jednego budynku szkolnego do drugiego. Będą istniały takie możliwości, że nie wiem, strzelam symulacja, w jakiej szkole są 4 klasy przyszłoroczne, czwarte. Z tych 4 klas pojawią się pojedyncze grupki, z tej 5, z tej 7 i tak dalej. I będzie możliwość z tych dzieciaków utworzyć klasę, która przejdzie do nowego budynku. Natomiast tamte klasy pozostałe zostaną w szkole, że tak powiem, macierzystej. Jeżeli będzie możliwość dokonania kumulacji, połączenia tych klas, żeby one miały, jak to się mówi, ręce i nogi, trudno sobie wyobrazić pracę również pod względem kosztowym, żeby te klasy były kilkunastoosobowe. Natomiast jeżeli się nie da, no to trudno, będą to takie klasy, bo taki mamy rok po prostu, rok wyzwań i musimy być przygotowani na różne ewentualności. Także oprócz przejścia całej klasy jest jeszcze możliwe przejście grupek dzieciaków połączonych z równoległych klas w taki sposób.
Ja jeszcze pani rozmawiam. A jeszcze dodam, że Państwa tak uspokoić. Tak rodzice wychodzą sami do nas z takimi prośbami i same, że tak powiem, poszczególne klasy w poszczególnych szkołach już deklarują, że chcą się przenieść
już
do
takie przykłady.
Także my myślimy, że niekoniecznie będzie tutaj takie zachęcanie w cudzysłowie na siłę, wręcz odwrotnie, same klasy przejdą i unikniemy, myślę, jakichś niepotrzebnych konfliktów, rozmów.
Czyli raczej sprawa jest rozwojowa.
Tak. Znaczy, jeszcze, tak. Ostatnie zdanie, jedno ostatnie zdanie uzupełniające, bo tutaj mówimy o tej decyzji administracyjnej prezydenta. Ja podam przykład, kiedy ona będzie możliwa. Mamy na przykład taką sytuację, że z jakiejś klasy chce przejść 19, jest 25, chce przejść 19 do innej szkoły i tę klasę przenosimy. Pozostaje szóstka dzieciaków i rodzicom proponujemy rozwiązanie, że państwa dzieci mogą, no nie macie, nie ma tych dzieciaków na tyle dużo, żeby stworzyć samodzielną klasę albo żeby została ta klasa, ta klasa i w tym momencie jest propozycja, aby te dzieciaki zasiliły inne klasy, równoległe, które są w tej szkole. Rodzice powiedzą nie i wtedy właśnie decyzją administracyjną prezydent będzie musiał, bo nie ma innego wyjścia. Utrzymywanie sześcioosobowej klasy jest rzeczą
absurdalną.
I wtedy taka decyzja administracyjna jest możliwa, na przykład takiej sytuacji.
Bardzo proszę
Pani. Ja mam pytanie do Pana Dyrektora, ile w szkole jest pracowni i ile w związku z tym, uwzględniając ten współczynnik 1-2 z tego co pamiętam, tak? Ile powinno być klas w szkole, aby nie miało pustką może to.
Znaczy, jeżeli pozyskamy to, te klasy, o których mówiłem, to
liczbowo.
Stary budynek dydaktyczny A, tam jest pracowni 21, a w tym jest 18.
17, bo jest pokój nam się.
No 17.
Ja podawałem Państwu, przepraszam, wielkości inne razem z salami, które nie będą lekcyjnymi.
Tak, czyli docelowo jak będziemy szkołą 8, że tak powiem, rocznikową, to będzie.
A przepraszam, Pan będzie miał 14 klas gimnazjalnych, tak. Plus 3 klasy, Pan będzie miał 17 klas. Tak. A będzie 38, czyli ponad 12.
No to nie jest, bo to jeden ten szuszyn.
No tak, ja wiem, ale abstrahując, no po prostu będą puste sale. No, jeżeli
nie będą.
I przedszkole.
Nie będą puste sale. Jeżeli będzie przedszkole, będą wszystkie sale zajęte.
Ale my na razie rozmawiamy o szkole.
Ale muszą być. Musimy mieć znaleźć miejsce dla 6-latków.
Ja mam jeszcze pytanie do Pana Naczelnika. Do jakiego terminu określiliście Państwo dla rodziców składanie tych oświadczeń w sprawie przenosin z klasy 7 bądź 4, czy nawet, czy bierzecie pod uwagę również przenosiny z klas 5, 6?
To znaczy, tak jak powiedziałem, prezydent nie jest zwolennikiem administracyjnego przenoszenia dzieciaków z
ale rozumiem, jeśli rodzic z 5 klasy zgłosi się, bo chce na szkołę blisko, czy będzie taka możliwość?
Jeżeli tylko będzie miejsce w tej szkole, tak. Bo musimy będziemy zachować, bo będziemy musieli zachować również pewne standardy dotyczące wielkości klas. Nie możemy przekraczać pewnej wielkości. Zgodnie z przepisami klasy 1-3 i te roczniki będą kolejne się pojawiają w następnych latach. Klasa nie może liczyć więcej niż 25 osób. Na razie jest to dopuszczalne w klasach starszych, ale wraz z pojawieniem się nowych roczników musimy tych standardów dotrzymać. Problem polega na tym, że my dzisiaj jesteśmy w ciemnej dziurze, biorąc pod uwagę akty prawne. Podam taki przykład. Tak naprawdę dzisiaj już powinna trwać rekrutacja. Tylko żeby trwała rekrutacja, my musimy mieć sieć szkół. A póki co na ten moment nie mamy nawet projektu sieci szkół. Proszę zobaczyć, to jest rok wyjątkowy.
Ja rozumiem, ale w wstępnych założeniach Państwa, jeżeli mamy przyjmiemy już uchwałę, etc., czy macie jakiś termin określony, do którego
tak, mamy przygotowane już zręby zarządzenia z terminami rekrutacji zarówno do szkół podstawowych, jak i do przedszkola.
I kiedy?
Procedury będą trwały w przypadku szkół, kończą się 14 kwietnia, w przypadku przedszkoli 7 kwietnia. I to są wszystkie procedury, jeżeli chodzi o przedszkola, one są troszeczkę inne, bo tam dzieci już uczęszczające muszą zadeklarować chęć kontynuacji w przedszkolu. Potem dopiero dyrektor określa liczbę wolnych miejsc po tych tak zwanych deklaracjach i na tej podstawie ogłaszane są, że tak powiem, ilości tychże miejsc. Rodzice się zgłaszają. W przypadku szkół jest to troszeczkę inaczej. Ale generalnie te procedury przejść musimy, tylko mówię, dzisiaj robimy tak troszeczkę nie do końca, mając umocowanie w postaci aktu najważniejszego, czyli uchwały Rady Miejskiej w tym względzie.
Ja rozumiem, ale Państwo planujecie
coś. Znaczy problem, tak oczywiście, tak, mamy przygotowane, z tym, że mówię, dzisiaj, w tym roku procedury będą troszeczkę nie do końca zbieżne z posiadanymi podstawami prawnymi do tego. Bo teoretycznie musimy mieć uchwałę tworzącą sieć szkół do końca marca tego roku. Natomiast jeżeli byśmy dopiero po 31 marca ruszyli z procedurami naborowymi w szkołach podstawowych, to na pewno nie skończymy do 28 czy 9 kwietnia, a to jest ostatni dzień, kiedy dyrektorzy muszą przynieść nam do urzędu przygotowany arkusz organizacyjny na podstawie tego, ile mają klas wynikających z naboru, ilu potrzebują nauczycieli, ile godzin w poszczególnych przedmiotach. Czyli jest to po prostu niewykonalne, dlatego musimy zrobić to przed 31 marca, mimo że nie będziemy jeszcze.
Znaczy ja bym prosiła, żebyśmy w porządku obrad się trzymali, bo w punkcie trzecim jesteśmy, wizytacja.
Dobrze, ale zostało pytanie.
No to po pytania są do projektów uchwał.
I jeszcze pani radna Biegarko, bardzo proszę.
Proszę Państwa, myślę, że dzisiejsze spotkanie ma służyć temu, że mamy zadawać Państwu dyrektorom pytania i przejdziemy do wizytacji. Szanowni Państwo, ja chciałam tutaj zapytać się, nawiązać do tego, co pan dyrektor podyktany powiedział. Dość optymistycznie zabrzmiało, że pan dyrektor z szacunków analizuje, że będą mu potrzebne jeszcze etaty nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. I że myśli, to wiadomo, każda szkoła myśli i analizuje o tym, żeby zapewnić godziny swoim nauczycielom. I usłyszałam, że plan jest taki, iż będziecie się Państwo posiłkować klasami tutaj, powiedzmy od kolegi Waldemara Fleszera, tak? Chciałabym zapytać właśnie, czy te zmiany, ten pomysł przenosin klas wynika z zmiany obwodu, którym tutaj tą uchwałą podejmujemy, czy też z analizy ilości klas u pana dyrektora, że na przykład rzeczywiście tutaj będzie nadwyżka dzieci klas i nie pomyślimy i no i trzeba by było dla racjonalności pracy szkoły te dzieci gdzieś przenieść. Tak, żeby to dobrze wybrzmiało, chciałabym to usłyszeć bezpieczne pytanie, jeśli można. Właściwie tutaj do pana dyrektora chciałabym się upewnić, czy pan dyrektor i pani dyrektor Ewa Bosiak to te oddane dzieci jak gdyby mają przeanalizowane i to nie spowoduje z kolei, że tam nauczyciele stracą etaty, ponieważ drodzy Państwo, to, że czwarte klasy, pan dyrektor ma trzeci teraz, tak? Nadwyżkę odda czwarte, pan dyrektor trzeci klas czwarty weźmie, ale proszę Państwa, tu przyjdą nie cztery, nie ile dziesięć było? Dziesięć, a teraz ma ile
pięć.
Czyli o połowę mniej. To gdzie ci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej tu nie będą mieli pracy i dlatego ja to analizuję całościowo i dlatego też poproszę o wypowiedź na ten temat. Czy u pana dyrektora nie spowoduje to, że ktoś traci pracę? I jeszcze bym chciała tutaj również zapytać organizacyjnie. Czy tutaj pan dyrektor właśnie rozumiem, że proszę Państwa będzie jeden wielki chaos, ponieważ w kwietniu tak naprawdę słyszymy, będziemy dopiero wiedzieli ostatnie jakieś rozwiązanie rodziców, tak? I Państwo do końca kwietnia muszą arkusz organizacyjny przedłożyć, a mają postępować już na temat zwolnień. Dlatego moje pytanie drugie, jaka jest, no bo musicie Państwo tę symulację robić. Jak w tej symulacji wygląda ilość etatów nauczycielskich, które nie będą miały pokrycia w godzinach w organizacji. Jak to wygląda? Po prostu taka symulacja przemiany, na pewno Państwo to robią. Chciałabym po prostu u nas pewnie poprosić o pytanie tutaj do pana.
To może pierwszy pana dyrektora szkoły podstawowej, a potem gimnazjum poproszę.
Pierwsze pytanie. Projekt obwodów szkolnych, nowych obwodów szkolnych został tak doprecyzowany, że mniej więcej obliczaliśmy, i to są dane przedstawione przez pana kierownika Niemcuja, z ewidencji, wynika z tego, że tak mniej więcej na nasze obydwie szkoły, czyli na szkołę podstawową numer 16, szkołę podstawową numer 3, przypada w moim przypadku 5 oddziałów, Włodka 4. Można się spierać co do, o jeden, zawsze jest taki ruch co do jednej klasy. Może być u mnie 4, a nie 5 i w drugą stronę. Teraz tak, 10 nauczycieli, ale trzeba też pamiętać, że wielu nauczycieli ma określone umowy o pracę, ale zakładając, że Pan Stanek będzie otwierał 4 oddziały, możemy przenieść nauczycieli dyplomowanych, tak, tych, którzy mają tutaj klasy trzecie, do pana dyrektora i oni będą zaczynali klasę pierwszą. I tutaj w tym przypadku właściwie nie ma takiej sytuacji, żeby nauczyciele tracili u mnie pracę. W klasach 1-3. I ta sytuacja może się powtórzyć w następnym roku, kiedy mam 9 oddziałów i również możemy przeprowadzić ten proces. Co do czasu i tego, co powiedział pan naczelnik, czyli kwiecień i terminy. 21 lutego przedstawiamy 2 dokumenty, które zatwierdzi naczelnik. Jest to pismo do rodziców i jest to ankieta, którą musi wypełnić każdy rodzic. I teraz w zależności od tego, jak rodzice odniosą się do tej sytuacji, takie będą wyniki. Jeżeli dajemy im swobodę wyboru, to dnia 22, 23 lutego mamy pełną wiedzę co do naszych szkół. Tak zostało to dopracowane. Pan dyrektor przychodzi jednego dnia na 2 tury do klas trzecich i na zebranie z klasami siódmymi. Rodzice, jeżeli będzie taka ich decyzja i taka wola, mają prawo przeniesienia. Ponadto przygotowaliśmy, wydział dysponuje bardzo precyzyjnymi danymi, każdy dyrektor to przewidział, czyli w zależności od ruchu i decyzji rodziców jesteśmy przygotowani na przyjęcie etatowe. Mamy, to jest co do jednego etatu wyliczone, czyli co do godziny, czyli w sytuacji, kiedy jest na tu, to tu będziemy się zmniejszać w tym wytyczeniu. Jeżeli nie, to ja będę wtedy mógł na przykład przejmować nauczycieli z gimnazjum 3 lub 2, czyli tych najbliższych gimnazjów, czyli nauczyciele, którzy ewentualnie będą w pracę, będą przedmiotowców. Mówimy tutaj o fizyce, o geografii, o języku niemieckim, chemii biologii. Te przedmioty w zasadzie jesteśmy w stanie też przejmować, zresztą te siostrzane bliskość, jesteśmy w stanie to wykonać. Także nie ma, właściwie pod koniec lutego jesteśmy przygotowani na CITO tutaj, żeby odpowiedzieć, jakie są decyzje rodziców. Na pewno będą decyzje na
pewno. Czy pan dyrektor
ma? Do
tak, po analizie, którą otrzymaliśmy od wszystkich państwa dyrektorów, wynika następujący obraz. W tym roku odchodzi od nas 14 oddziałów gimnazjalnych klas trzecich, natomiast siódmymi klasami staną się dodatkowo 23 oddziały klas szóstych, czyli biorąc pod uwagę niewielką różnicę godzin pomiędzy siatką godzin klas siódmych a trzecich gimnazjalnych, mamy tutaj sytuację taką, że liczba godzin, która nam się pojawi dla tych przedmiotów ogólnokształcących, historia, geografia, biologia, fizyka, chemia, matematyka, język polski, będzie więcej niż ubędzie w wyniku odejścia klas trzecich gimnazjalnych. Ale to nie jest taka prosta wyliczarka, dlatego że część nauczycieli dzisiaj pracujących w szkołach podstawowych, ale także w gimnazjach, może przede wszystkim w gimnazjach, ale także w szkołach podstawowych jest zatrudniona w niepełnym wymiarze godzin. Czyli dyrektor szkoły podstawowej, zanim zaproponuje te godziny, które mu się dodatkowo pojawią w wyniku pojawienia klas siódmych, najpierw zaproponuje je swoim nauczycielom celem uzupełnienia etatu, dopiero w drugiej kolejności zaproponuje tę pracę nauczycielom gimnazjów, którzy tę pracę będą w gimnazjach tracili. To jest jak gdyby pierwsza rzecz, która nam zaciemnia tę sytuację. Druga sytuacja jest następująca. Dzisiaj nie wiemy, ilu nauczycieli zechce skorzystać z uprawnień emerytalnych. Trzecie pytanie, i tutaj na to pytanie też dzisiaj nie potrafię odpowiedzieć, o którym zaczął mówić już kolega Wadek, że mamy sporą grupę nauczycieli zatrudnionych na czas określony. To są nauczyciele, z którymi nie zostaną przedłużone umowy. Czyli mogę powiedzieć tak. W pierwszym roku wśród nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony, czyli nauczycieli dyplomowanych i mianowanych, zwolnień nie powinno być dużo. Raczej przewidujemy sytuację, mogą być, dlaczego powiedziałem dużo? bo prawdopodobnie skończy się to obniżeniem wymiaru zatrudnienia. Czyli nauczyciele, którzy w gimnazjach będą tracili 1/3 swojej pracy, nie całą pracę. Bo to jest, ubędzie 1/3 godzin w gimnazjum. Jeżeli spora część nauczycieli, dlaczego nam zależy, żeby część klas podstawówkowych z tych przyładowanych podstawek przenieść do budynków gimnazjum? Dlatego, że da się wtedy w sposób prosty ułożyć plan. Jeżeli w Łotkowi ubędzie, nie wiem, w tej chwili 6 klas trzecich gimnazjalnych, a dostanie, nie wiem, 4 klasy czwarte, czy może jakąś siódmą, to tym polonistom, matematykom i innym przedmiotowcom jakieś godziny będzie mógł dać na uzupełnienie etatu.
Plus świetlica.
Plus świetlica. Jeżeli ci nauczyciele, jeżeli te klasy nie przejdą, to Włodek nie będzie miał pracy dla tych nauczycieli. Czy oni znajdą pracę u Waldka z kolei na tych lekcjach, które się pojawią? Nie do końca. Dlatego, że na czym polega paradoks? Dzisiaj, będę mówił tak kolokwialnie, u Włodka traci pracę nauczyciel chemii, etat. Ten etat chemii się pojawi, ale w 4 podstawówkach. I pojawia się pytanie, czy są w stanie dyrektorzy ułożyć plan tak, żeby ten nauczyciel chodził do tych 4 szkół, skacząc w każdego dnia pomiędzy szkołami. Bo tutaj mamy trudność. Czyli teoretycznie godziny będą. Teoretycznie godziny będą, tylko czy jesteśmy w stanie, czy dyrektorzy, przepraszam, będą w stanie tak poukładać plan, żeby ci nauczyciele tej roboty nie stracili. Bo no, dyrektor powie, słuchaj kolego, ja mam dla ciebie 2 godziny chemii, ale jesteś w stanie je wziąć, a ten rozkłada ręce, bo mam 4 szkoły, gdzie musi ten etat ustykać. I tu jest problem.
Ja jeszcze chciałam 2 słowa, bo na pewno ta reforma spowoduje, że w układzie, jak przyjmujemy w Kaliawicach, przez niżów tak zwanych wkraczającym do szkół, będziemy mieli jednozmianowość w szkołach. To ta reforma gwarantuje. Ale proszę Państwa, zrobiłam bardzo dokładną symulację etatów Państwa. Jest etatów nauczycielskich aktualnie we wszystkich szkołach w Kaliawicach 296 nauczycielskich. I teraz, jeśli weźmiemy nową siatkę płac w klasach 4-7, tych etatów nauczycielskich będzie 153,6. W klasach pierwszych powstanie ich sporo 76,7. Razem daje to 230 etatów. Do tego dodane 40 etatów, które będą na klasy 8, powstaje nam 270 etatów. Będziemy mieć 11 szkół podstawowych. 100 osób takiej administracji innych, to będziemy mieć, proszę Państwa, po reformie w roku 19, kiedy wchodzimy w ten trudny okres i musicie Państwo o tym wiedzieć dzisiaj, mamy te 370 etatów. A ile mamy etatów w szkołach? W szkołach mamy podstawowych 296, a w gimnazjach 120. Daje nam to kwotę 416. Czyli z tego wyliczane, ja nie mówię, że to będzie 40-50 osób, ale no podaję to maksimum, wiadomo, część powinna, bo my mówimy o etatach, że będą. Proszę Państwa, etaty będą, ale dla nauczycieli nauczania początkowego. I pytanie zasadnicze i świetlicy. Czy ci Państwo będą mieć uprawnienia? Czy Państwo, znaczy Pan Naczelnik, projektuje jakieś doskonalenie zawodowe dla nauczycieli, którzy chcieliby się przekwalifikować, jeszcze zdążyć do tego nowego rocznika? No to jest taka prawda, że w roku 17 i w 18 damy sobie radę. Ale niestety w roku 19 już po wszystkich symulacjach zostanie zlikwidowane 12 klas szkół podstawowych. Państwo nauczacie, ja nie uczyłam, wiecie co to znaczy. Więc powiedzmy sobie to prosto w oczy, bo słyszymy, że nie będzie zwolnień. Nie będzie, bo dziś dzieciaków jest więcej, ale w naszych Fabianicach z danych ewidencji wygląda to tak. Mamy rocznik klas, proszę Państwa, i tu też jest duże zagrożenie, bo aż tak daleko się posunęłam. Rocznik klas drugich, dzisiejszych i trzecich, które pójdą do trzeciej i czwartej, to jest 715 i 750 dzieci. I one w roku 22 i 23 wyjdą ze szkół. I to będzie likwidacja no, 18 klas, rok do roku. Więc to ta polityka nasza tutaj w mieście powinna być długofalowa. I wiadomą rzeczą jest, że jeśli część nauczycieli, którzy mają uprawnienia, odejdzie na emeryturę, część będzie zagospodarowana w liceach, nie będzie tego problemu.
ale dzisiaj to trzeba powiedzieć.
Rzeczywiście...
Zagospodarowani w sensie, że dojdą czwartej klasy do liceum.
Faktycznie rok ten, który będzie i następny, nie będzie tragiczny. Tutaj
właśnie,
z tym się zgadzam. Natomiast najgorszym będzie dla nas 1 września 2019 roku, bo wtedy odchodzi od nas pierwszy rocznik ósmoklasistów, czyli 23, i ostatni rocznik gimnazjalny, czyli 14. A przyjdzie klas, że tak powiem, dodatkowo siódmych, 20. Czyli tutaj mamy ubytek tych kilkunastu klas i to będzie tąpnięcie, a to będzie pierwszy rok funkcjonowania nowego liceum.
Ile dzieciaków się urodziło w tym roku 2016 w Pawianicach? Proszę Państwa, w Pawianicach urodziło się 529 dzieci. To już jest jakby z tym efektem 500+. Być może będzie troszkę więcej, ale kiedy my dogonimy 600, to są dzisiaj niewiadome.
Przecież ilość urodziny ma w pewnej
ilości. No, ale na czym się musimy opierać? Znaczy zaewidencjonowanych, proszę
Państwa. Zameldowanych.
I zameldowanych.
Ale to są
zamieszkałych. Ale to jest górna kwota.
Z tego powiedzi nie wynikało, że to urodziło.
To znaczy niestety, jeżeli byśmy, proszę Państwa, to zaczęli sumować, to za 3 lata grozi nam, że 1/3 etatów nauczycieli z gimnazjum jest zagrożona. Proszę Państwa, i to trzeba wyraźnie powiedzieć, że jeżeli 40 mniej więcej osób nie będzie zwolniony, nauczycieli z gimnazjum, to tylko dlatego, że część nauczycieli skorzysta z urlopów.
Jeżeli mają do tego stan zdrowia, jeżeli chodzi o urlopy zdrowotne...
Jakby Pan naczelnik pozwolił.
Właśnie. Urlopy zdrowotne są taką metodą ratowania
etatów. Tak, jeszcze pozwolił. Niestety, że część nauczycieli skorzysta ewentualnie z możliwości przejścia na emeryturę i z ograniczania etatów. I pod warunkiem, że właściwie żaden nowy nauczyciel nie będzie przyjęty do pracy. A tutaj należało przyjąć do tych klas 1-4 właśnie tych młodych ludzi, którzy skończyli studia i chcą podjąć pracę. I proszę Państwa, dlatego trzeba jeszcze powiedzieć, że tu jest problem właśnie tego bardzo dużego kosztu społecznego reformy.
Ja jeszcze mam pytanie.
Jeszcze mam takie pytanie tutaj w tym temacie do Pana Naczelnika. Jak wyglądałaby ta sytuacja w przypadku, gdybyśmy uwzględnili tylko niż demograficzny, jeżeli chodzi o tutaj zakładaną utratę pracy przez nauczycieli, o której wspominała Pani Przewodnicząca. I takie pytanie, czy Pan Naczelnik dysponuje szacunkami, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o utratę pracy przez nauczycieli w przypadku, kiedy wszedł obowiązek, tak, 6-latków idących do szkoły? Jak to wyglądało w przypadku przedszkoli, bo tam również ktoś tracił pracę w związku z tym, tak?
Tak, tutaj była taka sytuacja rzeczywiście, bo brak w cudzysłowie jednego rocznika przedszkolnego, mamy 4 roczniki przedszkolne, przy 3 rocznikach, no wiadomo, tych nauczycieli jest mniej, tylko musimy wziąć pod uwagę jedną rzecz. My, planując sieć przedszkoli przez ostatnich 8 lat, przygotowywaliśmy się pod kątem, że mamy w przedszkolach dzieci 3-4-5-letnie, czyli 3 roczniki, i tych 1800 nawet miejsc w naszych przedszkolach mieliśmy, i liczba grup, która funkcjonowała około 70, tak ta się różniła i po 1-2 w poszczególnych rocznikach, mniej więcej to zapewniała. Czyli nie byłoby utraty etatów pracy nauczycieli uczących w przedszkolach, bo po prostu nigdy nie zapewnialiśmy dla 4 roczników miejsc.
A jeżeli chodzi o rozwój w Pawianicach szkół ponadpodstawowych, czy miasto miało jakieś plany, żeby tutaj na przykład spróbować zagospodarować nauczycieli przez rozwój szkół ponadpodstawowych?
To znaczy problem polega na tym, że jesteśmy miastem, gdzie są dwa
organy prowadzące. Do mechanika na przykład.
Nie, ma pan rację.
Się rozwijać, to się zmienia, tak?
Tak, ma pan rację. Problem polega na tym, że jesteśmy miastem, gdzie są dwa organy prowadzące dla oświaty. Łódź ma ten problem mniejszy, bo jest w ich gestii 12 roczników szkolnych, oni są jednym organem. Tak, ma pan rację. Tylko i to, co tutaj mówimy, jeżeli w pierwszym roku, czyli 1 września 2019 roku, starostwo powiatowe wchłonie nauczycieli, którzy u nas stracą pracę w naszych miejskich szkołach, ci przedmiotowcy właśnie, język niemiecki, historycy, chemicy, fizycy i tak dalej, poloniści, jeżeli oni ich wezmą, bo będą mieć czwarty rocznik dodatkowy, to wtedy zwolnień nie będzie. I to jest jedyny warunek, żeby nie było zwolnień 1 września 2019 roku. Tych nauczycieli musi przejąć starostwo. Jeżeli ich nie przejmie, zwolnienia niestety będą.
Tak, czyli kwestia porozumienia, tak zostaje.
Przewodnicząca, masz na głos?
Panie Przewodnicząca,
mam jedno pytanie. Ile osób jest w wieku emerytalnym, żeby mogło odejść, a jeszcze pracuje? To jest na ciebie. Ja wiem, że nie można zmusić, ale można stworzyć takie warunki dla młodych, że będą pracować. Jak się chce, jak się nie chce, to się nie stworzy tych warunków. Proste pytanie, kto mi odpowie?
Co do sztuki, nie, jest ich kilkanaścioro.
Ile? 10, 20?
No myślę, że w przedziale między 10 a 20.
Czyli jeśli rozwiążemy ten problem, nie będzie mi problemu z tymi młodymi.
No tak, tylko, ale, że, no, ale szanowni państwo, to znaczy co trzeba zrobić, panie
radny? Warunki trzeba stworzyć, żeby zwiądać. Nie wiem, jak się
proszę.
Nie, ale proste pytanie, nie róbmy konfliktu.
Przepraszam bardzo, chciałabym przypomnieć, że akurat prawa emerytalne to są prawa, które się nabywa, a nie o jakieś obowiązki.
A młodzi mają jechać do Irlandii na sobą zbywać. Bardzo dobrze.
Nie, nie, nie chodzi, ale to my tu ustaw.
To się wszystko łączy w jedno, państwo.
Z reguły większość osób marzy, żeby osiągnąć jak najszybciej.
Ja nawet 5 minut nie będę. Ok, się dzień ucieka.
Natomiast po prostu...
A po co się trzymać trzęsi i jeszcze uciekł? Jeszcze jedno pytanie mam do państwa, nie jestem w tej komisji. Proszę państwa, odpowiedzcie mi na to pytanie. Dlaczego młodzież idzie do piątkowiska, do szkoły, nową klasę zrobili, z pawiańskich szkół? Ja tego nie mogę rozumieć. Czy ktoś jest z was w stanie mi odpowiedzieć?
No już mówi nie,
bo już nie, 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 nie. Ja mówię na wcześniej. No da, nową klasę dali na samosiu w szkole. Uciekli z pawiani i nas to uciekli.
Bo mają do tego prawo.
Ja wiem, ale jak się brzmi inaczej, w inny sposób. Dlaczego? Czy tam są lepsze
warunki?
Odpowiem jasno. Dziewczyna obok mieszka w szkole blisko. Bo mieszka przy tej dawnej posycie na Moliszki. I poszła do piątkowiska. Matka ją musi prywatnie za autem zawozić. Naprawdę, ja nie wiem dlaczego. Ona chciała iść do piątkowiska. No przecież
a potem wracają z piątkowiska do nas.
Ja nie odpowiem tego. Wiem, że uciekła.
Po 3 miesiącach chodzą z powrotem.
To jest pytanie proste. Dajmy sobie moment, nikt nie odpowie.
Dobrze, może skończymy?
Tak, ale już dajmy to pytanie do głosu.
Widzi pani Zosiu, jak łatwo ognisko dostali?
Chyba tak.
Mogę prosić o głos?
Dobrze, wiesz jeszcze pani Grażyna Wójcik, a potem
ja przepraszam, tak. Ponieważ cały czas rozmawiamy o sytuacji tu w gimnazjum numer 3, a gościmy państwa dyrektorów z pozostałych gimnazjów i gościmy również państwa dyrektorów ze szkół podstawowych z innych rejonów miasta. Drodzy państwo, czy ta sytuacja, o której mówił pan Waldemar Fleischer, czyli że zakładamy, że klasy czwarte i siódme, pewne klasy zdecydują się przenieść do budynków gimnazjum. Czy takie myślenie jest na poziomie pobożnych życzeń w tej chwili? Czy mamy jakieś, i tutaj zwracam się do wszystkich państwa, do Eli, do Ani, proszę, do Malucha, czy macie już wiedzę na ten temat, że klasy są zainteresowane, że rodzice wyrażają, deklarują, że...
Ja mam obecnie 4 klasy trzecie. I z tych 4 klas trzecich, 2 zadeklarowały przejście do nowej dwójki.
Tak. Trzecia się zbiera.
Trzecia się jeszcze zastanawia.
Z tym, że ja więcej niż 3 nie mogę przyjąć, ponieważ zakładając, że przyjmę 2 klasy pierwsze, według tutaj liczebności dzieci w obwodzie szkoły, czyli przyjmę 2 pierwsze, odchodzi mi 5 gimnazjalnych, tak? Czyli 5 objąć 2 to jest 3, czyli ja 3 mogę przyjąć, żeby te warunki lokalowe spełniały wymagania.
Tak? Ale ponieważ... niektórzy nawet z piątki są zainteresowani.
Tak, no, tylko no, szkoła też nie rozciągnie się. Tak?
A u pani w szkole redukcję pani przewiduje nauczycieli?
Pani
jest no, jest... no ja wiem, chyba
jest. Tak. No, no tak, no bo łatwo sobie policzyć. 5 klas trzecich odchodzi. Przyjmę powiedzmy 2 lub 3/4. I tyle, że trzeba wziąć pod uwagę, że nowa podstawa programowa nie przewiduje jeszcze w klasie 4, 5 przedmiotów takich ogólnokształcących, tak? Chemia, fizyka, tak. Więc tutaj mogę uratować częściowo oczywiście język angielski, polski, i język polski i matematykę. Czyli
WF.
No WF, tak. I WF. I tak, tak.
Tyle przedmiotów nie mają.
No, w kolejnym roku sytuacja powtórzy się. Wiadomo, że no, na pewno jakieś etaty będą w liceum, ale musimy poczekać, tak? Kiedy skumulują się wtedy dwa roczniki. No i ta podstawa programowa się troszeczkę zmieni, więc no, przedmioty takie jak na przykład, nie wiem, geografia, myślę, że nie będzie tylko jedna godzina w tygodniu, tak? Geografii w liceum,
cztery w cyklu nauczania.
Będzie cztery w cyklu nauczania, więc na przykład ten geograf no, będzie miał trochę więcej godzin, ale to... No u mnie tak sytuacja wygląda. Tak więcej nie mogę przyjąć,
czwarte klasy, tak, siódme, tak, bo już nie ma miejsca.
No. Obecnie szóste klasy absolutnie nie chcą zmienić.
Zresztą myślę, że to jest bardziej logiczne, żeby przyjąć te czwarte klasy, ponieważ tak, i tak zmieniają nauczycieli, tak? Bo jeden trzymają jednego nauczyciela, później zmienią nauczycieli, więc to, że zmienią budynek, to... A zmienią też, wiadomo, Ela ma dwuzmianowość, ja będę miała jednozmianową szkołę, więc jest to na korzyść tych ludzi, tak?
Tylko na bieżąco jednak się rozwiązuje problem.
No, tak jak przedstawiłam.
Jeżeli chodzi o jedynkę, to jedynka, mimo iż szkoła niewielka, to specyficzna, bo klasy integracyjna, więc dwuciągowa szkoła, czyli 45 dzieci w roczniku. Przez te lata zrzeszkowe, kiedy sześciolatki poszły do szkoły, mamy po trzy oddziały, więc już w tej chwili szkoła ma 14 oddziałów w swoich murach. Jeżeli chodzi o przejście ewentualne do nowo powstałej szkoły podstawowej, no to tutaj myślę, że przede wszystkim pan dyrektor może liczyć na dzieci, które zmieniły rejon, czyli obwód szkolny, bo u nas, jeżeli państwo zatwierdzicie, to rzeczywiście ten obwód się znacznie zmniejsza, niemalże o połowę w jedynce. Natomiast jeżeli chodzi o deklaracje rodziców, to w tej chwili jesteśmy po zebraniach semestralnych i jeżeli chodzi o klasy trzecie i klasy obecne, szóste, rodzice akurat u nas w szkole no, nie są zainteresowani przejściem dzieci do nowo powstałej szkoły.
Przepraszam, czy to oznacza drugą zmianę w jedynce?
Nie, bo jedynka w tej chwili 15:10 kończyliśmy zajęcia, także myślę, że jeżeli już to wydłuży się, to do 9 godziny lekcyjnej. Nie, nie.
Mhm. Czyli jakie są prognozy, panie dyrektorze?
Więc jeżeli chodzi o moją szkołę, to pozostaje 6 klasy gimnazjalnych, ponieważ 3 odchodzą. No, w założeniach jest 3 bądź 2 klasy pierwsze. Prowadzimy rozmowy z szkołą podstawową numer 5 o ewentualnym przejściu jednej klasy, ale rodzice się jeszcze wahają. Więc
najtrudniejsza
sytuacja, ponieważ to 3 klasy odchodzą. Jeżeli przyjmę 2 klasy pierwsze, no to będzie na pewno 1 klasę mniej. A biorąc pod uwagę, że liczba godzin jednak w szkole podstawowej, a w gimnazjum jest zupełnie inna, bo wiadomo, że siatka godzin jest
rozbudowana,
jest różnica. No, na pewno trzeba będzie powołać świetlice i tutaj powiedzmy, no co najmniej dwa etaty na świetlicy do szkoły podstawowej będą konieczne. Natomiast dla przedmiotowców, no tutaj już prowadzimy rozmowy między dyrektorami. Niektórzy już deklarują, że znajdą pracę w szkołach podstawowych, ale na pewno będzie brak pracy dla germanisty, polonisty, WF-isty. No, kilka tych osób będzie zagrożone.
Jeszcze
ja mam pytanie, żeby pana naczelnika, wspomniał pan o tych prawach emerytalnych i tu kolega Grabarz posuwał pan rozwiązania, a chciałem właśnie, żeby pan przybliżył te prawa emerytalne tak trochę bliżej, jak to na dzień dzisiejszy i czy jest pan ewentualnie zorientowany, czy słyszał o projekcie, czy pracą nad tą nową, właśnie nowym projektem ustawy emerytalnej właśnie w wyniku tej reformy oświatowej, czy w ogóle coś takiego jest, bo to gdzieś tak się słyszy, ale czy to rzeczywiście taka po prostu...
Trudno jest mówić o pewnych pomysłach, które gdzieś tam się pojawiają, nie są one jeszcze uczesane, nie są jeszcze w fazie konsultacji. Także trudno jest mówić, czy rozwiązania proponowane w różnych wersjach rozwiążą problem braku pracy dla nauczycieli. Natomiast na dzień dzisiejszy sprawa wygląda następująco. To, co jest tak prawdy, możemy, tak powiem, stwierdzić, mamy to dzisiaj. Każdy nauczyciel, który zostanie zachęcony, jak kolega Grabasz powiedział, do odejścia na emeryturę,
zasłużoną
emeryturę, otrzyma 6-miesięczną odprawę z tytułu tak zwanej zmiany organizacyjnych powodujących brak dla niego pracy. I jeżeli posiada takowe uprawnienia emerytalne i zechce z nich skorzystać, dodatkowo jeszcze 3-miesięczną odprawę emerytalną, czyli jeżeli jeszcze nabędzie prawo do, nie wiem, jubilatki, bo akurat miał takiego farta i mu się to skumulowało, no to odchodzi z rocznym wynagrodzeniem. I to jest to, co musi ponieść organ prowadzący, takie koszty, czyli nie mamy nauczyciela, a i tak mamy roczne wynagrodzenie, które musimy wypłacić. Od razu powiem, że roczne wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego to jest 60 tysięcy złotych. To jest koszt takiego wypchnięcia jednego nauczyciela. Druga opcja, troszkę tańsza, ale niewiele, o której mówiła pani przewodnicząca, to jest skorzystanie z nauczyciela z tak zwanego prawa do rocznego urlopu dla ratowania zdrowia. Potocznie mówimy urlop zdrowotny. To jest ciut tańsza opcja, bo to jest mniej więcej 4 tysiące, bo to jest podstawowe wynagrodzenie zasadnicze plus dodatek stażowy mnożony przez 13, bo mamy jeszcze 13, czyli 4 razy 13, no to troszkę dużo.
Młodych nauczycieli można mieć.
Tak, to jest właśnie karta nauczyciela, która daje niesamowite przywileje. Jest to nieruszony temat od wielu lat.
Kartę nauczyciela, mowa
karta nauczyciela broni nauczyciela słabego, nie broni nauczyciela dobrego, bo tego bronić nie trzeba. I to jest moje zdanie, które mam od bardzo lat.
Oczywiście. Możemy z wnioskiem takim być. Zdjęcie karty nauczyciela.
Graniczny termin, panie naczelniku, kiedy klasy deklarują przeniesienie się do budynku gimnazjum. Do kiedy to musimy...
Ta deklaracja musi być złożona w momencie, kiedy dyrektorzy tworzą arkusz organizacyjny, czyli ja myślę, że do końca marca ta decyzja musi być podjęta.
17 kwietnia do organizacji składamy.
Tak jest, bo w kwietniu jest czasem na robienie organizacji.
Ja proponowałabym teraz po tej burzy mózgu dać wreszcie szansę panu dyrektorowi pokazać naszą szkołę.
Chociaż mamy za 25 minut, to zdążymy.
To zdążymy zobaczyć w razie czego, jak przeżyją jeszcze jakieś pytania.